W ogóle bardzo się cieszę, że możemy porozmawiać, bo znowu jakby przypadek, w który de facto nie wierzę, zadecydował o tym, że rozmawiamy, bowiem jakiś czas temu rozmawiałam z dziewczyną o pseudonimie Ania Sama i przez Anię trafiłam do jej menedżera Tomka, który okazał się też wydawcą niezależnych artystów i w ostatnim tygodniu opublikował wpis o twojej płycie. Zainteresowało mnie to, sięgnęłam po muzykę i poczułam, że chcę zrobić z tobą wywiad na temat tej płyty, którą stworzyłeś.
Bardzo mi w ogóle schlebia sama taka myśl, bo jestem, powiedzmy, nie, zupełnie nieprzywykły do takiej formy zaangażowania kogokolwiek w to, co zrobiłem. Także jest to jakby mój, przynajmniej w kontekście robienia muzyki, jest to mój debiut, jeśli chodzi o w ogóle kontakt z kimś, więc bardzo mi to schlebia, dziękuję niesamowicie.
Na twoim albumie, który ukazał się niedawno, Lost in Translation, śpiewasz w różnych językach, między innymi angielskim, francuskim, rosyjskim, i wydaje mi się, że w jeszcze jakimś innym. Co cię skłoniło do tego, żeby wybrać taką formę artystycznego wyrazu?
Przyznam, że akurat kwestia wielu języków, które zostały użyte w sferze lirycznej, jeśli na przykład chodzi o piosenkę, która jest chyba trzecim numerem na albumie, to jest La Mokokadi, gdzie jest po prostu kawałek po francusku, kawałek po rosyjsku, to jest po prostu czysty przypadek mojego spotkania z przyjacielem, który dobrze bardzo włada tym językami. Ja mój tam francuski jest jakikolwiek rosyjski, no taki jak liceum próbowało stworzyć, więc spadliśmy po prostu na pomysł, żeby zweryfikować to i napisać tekst, który odnosi się do katastrofy naftowej, która miała miejsce na brzegach Brytanii. Uznaliśmy, że chcieliśmy zrobić taki manewr w stylu Reginy Spektor, gdzie po prostu jest kilka języków na jednej piosence. To jest po prostu czysto kreatywnie taka muzyczna decyzja, żeby było to troszkę bardziej interesujące dla słuchacza. Natomiast w przypadku innych zwrotów, które pojawiają się na innych piosenkach, takich jak Witch Doctor czy Prometheus, to są po prostu często frazy wyjęte z języków świata, takich jak maoryski, jest kawałek tam mantry po arabsku i chyba w Swahili, jeśli dobrze się nie mylę. Ale to też była często po prostu kwestia stylistyczna, o ile na przykład w piosence Prometheus jest tam mantra Neika Wonki Tonka, mniej więcej brzmi fonetycznie w ten sposób, o tyle ona reflektuje, bo tam jest potem powtórzony ten sam tekst po angielsku. I ja oczywiście miałam świadomość, że słuchacz nie wie, jakby co to jest za język, czy to cokolwiek znaczy i oczywiście nie może znać znaczenia, z racji, że to są bardzo, powiedzmy, takie obskurne języki. Wydaje mi się po prostu, że głos ludzki jest na tyle emotywny sam w sobie i niesie na tyle dużo emocji, że nawet rzucony bez kontekstu może być, powiedzmy, narzędziem kreatywnego odbioru.
Dokładnie, bo ja cały czas wierzę, że muzyka jest emocją i tą płytę też niesie rytm, niosą instrumenty, które są użyte na tej płycie. I powiem ci, że to jest naprawdę ciekawe użycie tych języków i tak jak mówisz, to nie znaczy, że trzeba wszystko rozumieć słowo w słowo, ale ta emocja jest najważniejsza. Nawiążę teraz do utworu Planet i tekstu, że na końcu wszyscy jesteśmy równi i że miłość jest lekarstwem dla nas, jako ludzkości. Wierzysz w te słowa?
Bardzo. Sam myślę sobie, że się zradykalizowałem i tylko nagle w takim egalitarystycznym podejściu do ludzkości, do polityki samej w sobie. Natomiast nagle stwierdzam, że co to jest za radykalizacja? Taka, że po prostu wierzę w to, że koniec końców każdy człowiek jest równy. Oczywiście no to jest bardzo skomplikowana kwestia i tutaj możemy bardzo ją redukować do różnych poszczególnych płaszczyzn, gdzie oczywiście egalitaryzm nie może być i nie jest zachowany. Ale tak, ogólna koncepcja jest taka. Te słowa to jest tak naprawdę też trochę taka moja influenza, bo pamiętam, że zawsze na mnie to robi było wrażenie, jak byłem młodszy i słuchałem Pink Floydu i tych znanych zespołów, to pamiętam, że ostatnia płyta z Rogerem Watersem, to jest chyba The Final Cut, ma na ostatniej piosence, na ostatnim utworze, to jest piosenka Two Suns in a Sunset i tam było to dla mnie dosyć takie dramatyczne, gdzie Roger Waters, zdeklarowany, bardzo lewicowy, nawet powiedzmy komunistyczny ideowiec, śpiewając o wybuchu bomby nuklearnej, mówi, że przyjaciel i wróg, czy bogaty i biedny finalnie zawsze będą w nuklearnym holokauście takim, zawsze outcome będzie ten sam i zawsze będą wtedy dopiero równi, co jest też odejściem od tego archetypu, ponieważ on bardziej wierzył w to, że kiedyś mogło to się dziać. On nagle stwierdził, że równość prawdziwa jest możliwa tylko w tym, że wszyscy umrzemy. Ale tak, ja wierzę w te słowa i na pewno z formalnego punktu widzenia współpraca na tej płycie z osobami z różnych kręgów kulturowych pokazuje mi, że Europa nie ma monopolu, powiedzmy, na kulturę popularną, tak, na muzykę i na wszystko inne, więc było to na pewno doświadczenie niesamowite i takie wyzwalające, powiedzmy, z tego typowego podejścia kompozytorskiego.
No bo przecież dla wszystkich świeci to samo słońce, nie?
No.
Teledysk do utworu Planet jest bardzo wymowny. Pokazujesz w nim miejsca, w których ludzie i zwierzęta umierają, bo brakuje na przykład wody. Panuje też potworna bieda oraz jest wielka ignorancja rządzących. Dla nas, Europejczyków, jest to nie do pomyślenia, bo mamy to, co niezbędne do życia. We większości oczywiście, być może nie wszyscy. Niestety na świecie jest wielka niesprawiedliwość społeczna, a często miejsce urodzenia determinuje los człowieka. Dlaczego powstał utwór Planet i ten teledysk? Co chciałeś przez niego wyrazić?
Ja dzisiaj z perspektywy czasu myślę, że ja trochę pojechałem po bandzie i może trochę przesadziłem, bo jednak sam wolę bardziej subtelne formy wyrazu i jakiś po prostu taki chwilowy zeitgeist poczułem, żeby zrobić coś na tyle dosadnego, bo tam było kilka wersji tego teledysku, finalnie poszła ta. Mówię, może dzisiaj bym się po prostu z przyczyn po prostu formalno-estetycznych wycofał z pewnych decyzji, jakie tam zrobiłem. Natomiast zawsze mnie fascynuje to, żeby jednak wykorzystywać platformę medialną, jaką się ma, no małą czy dużą, ja nie mam jej specjalnie dużej, to też nie robię, powiedzmy, osiągów w kwestii wyświetleń i odbioru mojego kontentu na tyle dużej, ale wydaje mi się, że powinno się wykorzystywać swoją platformę do tego, żeby jednak propagować rzeczy, które potrafią ulecieć gdzieś tam cieniem w głównym nurcie. Pamiętam, że piosenka Planet sama w sobie jako utwór to był też chyba początek zmiany mojego podejścia do kompozycji, bo ja w tamtym momencie miałem chyba już gotowych jakieś 15 utworów, które miały taki około rokowo-postpunkowy klimat i dopiero jak zacząłem grać Planet, który był pierwszym utworem opartym na te takie synkopowane afrykańskie rytmy pod te ścieżki, wtedy stwierdziłem, że o mój Boże, no że to jest coś, co chciałbym chyba robić i że to jest na pewno jakieś wyzwanie, bo zrobić jeszcze raz to, co już tam kiedyś grałem, to samo, tylko lepiej, to nie do końca mnie satysfakcjonuje. Natomiast sam teledysk i samo przesłanie utworu to jest po prostu kwestia światopoglądowa i uznałem, że niesamowicie ciężko pisać o sobie i pisać o tym, jak to nam nas boli serce, jak to mamy swoje problemy, trudności i różne kwestie emocjonalne, które są z nami związane. Trzeba być świetnym tekściarzem, trzeba być świetnym poetą, żeby napisać naprawdę czarujący tekst z takiej domeny. Więc poza tym wybór, żeby pisać na tym albumie na temat ludzi, którzy znaleźli się po złej stronie historii, w złych miejscach, w złym czasie, było po prostu też dla mnie, ktoś mógłby powiedzieć, pójściem na łatwiznę, ale wydaje mi się, że po prostu to miało sens, żeby pisać o czymś. Ja, jeśli już piszemy o czymś, to może o czymś, powiedzmy, co jest dla mnie dosyć istotne i zawsze żałuję, że nie jest częścią debaty publicznej w większym stopniu.
No to jest też tak trochę, że ten świat jest odbiciem nas samych i to, co się dzieje, to jest odbiciem tego, co my mamy w środku, naszych przeżyć, doświadczeń, rzeczy, które nam się w życiu przydarzyły, nasze doświadczenia nas budują, ale nas też mogą niszczyć i dlatego jest nienawiść, jest złość, jest zło na tym świecie i ludzie robią straszne rzeczy czasem i dlatego jest jak jest. Ja się cieszę, że poszedłeś w tą stronę właśnie utworu Planet i tych etnicznych rytmów i instrumentów. Bo to jest ciekawe, to jest interesujące i jest inne. I cieszę się, że zrobiłeś to, bo tak poczułeś. I to jest fajne, że możesz zrobić coś takiego, że idziesz za tym swoim odczuciem i to cię doprowadzi do finalnego efektu, który jest nawet pewnie trochę niespodziewany, ale myślę, że to jest ciekawy proces twórczy, kiedy możesz sobie odkrywać właśnie te nowe fascynacje dźwiękiem, rytmami. Parokrotnie słuchałam tego albumu i on mnie zaskakuje właśnie tym brzmieniem instrumentów. Przeczytałam, że za pomocą portalu Reddit dotarłeś do wielu etnicznych instrumentalistów na świecie, których skłoniłeś do tego, by nagrali ci ścieżki z dźwiękami egzotycznych instrumentów. Opowiesz mi trochę, w jaki sposób ich do tego przekonałeś?
Na Reddicie i na Discordzie jeszcze o podobnej tematyce udało mi się znaleźć naprawdę sporo osób. Ja jak zaczynałem, to głównie używałem sampli. To było po prostu formalnie dla mnie trochę trudne. Dla kogoś, kto może tam bardziej siedzi i taki techniczny termin będzie po prostu w internecie zazwyczaj, jeśli chodzi o sample, bo nie mam nic przeciwko używaniu im. Ale po prostu było to trochę trudno, żeby je skleić w cały dobry rytm, jak dla mnie, wiesz, jak ktoś może jest bardziej w elektronicznej, hip-hopowej muzyce, to wtedy on będzie miał doświadczenie, jak posklejać każde, wiesz, pojedyncze uderzenie bębenku, jak to zrobić, wiesz, w całość. I nie ma z tym nic złego, ja po prostu nie mogłem, tak? Musiałem pójść na łatwiznę, niełatwiznę, żeby znaleźć jednak osoby, które są zajawione tematem i w jakiś sposób są takimi propagatorami swojej własnej kultury, wiesz? To jest strasznie ciekawe, bo patrząc na to z tej perspektywy, to wiesz, dla nas jest to egzotyka i na przykład był chłopak Nusów, który urodził się w Libii, jeśli dobrze pamiętam, a teraz mieszka w Niemczech, który po prostu grał w jakiejś grupie, pomylę się pewnie, ale która oddaje hołd kulturze libańskiej, czy właśnie tam coś związanego z Bliskim Wschodem, dlatego ja też boję się wejść w taką minę, że to jest takie cultural appropriation, że teraz nawet nie do końca potrafię prześledzić to, także mam nadzieję, że mi niektórzy to wybaczą. I wiesz, dla nas to jest zupełnie dziwne, bo po prostu dla nas jest to strasznie egzotyczne, ale to po prostu z innej perspektywy wyglądałoby tak, jakby Amerykanin zaprosił na przykład koło gospodyń wiejskich w Polsce i poprosił je, żeby zaśpiewały jakieś tam piosenki ludowe o chmielu i zbiorach pszenicy. To, bo wiesz, nam z naszego punktu widzenia to się wydaje bardzo tanie i folwarczne takie i wiesz, no niefajne po prostu. Natomiast jak używa się tego w troszkę inny sposób, żyjąc w kanonie kulturowym, powiedzmy europejskim, zachodnim, no to po prostu jest to bardzo odkrywające, jak możesz korzystać z dorobku kulturowego, który jest przez takich właśnie ambasadorów, którzy chcą w internecie naprawdę pokazać to. No, wiesz, to nie też nie było tak łatwo to wszystko dobrze znaleźć i to, że mi się pewne rzeczy podobały, to nie zawsze były techniczne możliwości, żeby ktoś coś mi tam nagrał, bo to wiesz, też musi spełniać swoje formalne, ukośnik techniczne wymagania. Dostawałem instrument i często nie wiedziałem do końca, jak on się nazywa albo co ja dostaję. Chyba finalnie z tego, co dostałem, udało mi się wykorzystać wszystko, jeśli chodzi o instrumentarium i ludzi, którzy mi wysłali, więc każdy został tam wkalkulowany. Ewentualnie, wiesz, no niektórzy wysyłali wersję A, B, C i ja po prostu wybrałem B, więc nie każda ścieżka, ale finalnie wydaje mi się, że chyba 12 lub 13 osób jest zaangażowanych. Ja gdzieś chyba na swoim Bandcampie wynotowałem wszystkich, więc to by było to.
To jest takie fajne, bo pokazuje po raz kolejny, że muzyka potrafi łączyć i jednoczyć ludzi, a teraz żyjemy w takim, wydaje mi się, coraz bardziej w świecie podziałów i tej jedności nam ludziom potrzeba. Wczoraj byłam na koncercie i też widziałam tą jedność ludzi, którzy po prostu się bawili, cieszyli muzyką. I dla mnie to jest zawsze fajne takie przeżycie, zobaczyć w jaki sposób ludzie reagują na muzykę i że jednak mamy podobne emocje w sobie. I to jest super, że możemy się porozumiewać tak naprawdę bez słów i czuć podobnie, czuć taką wspólnotę i momentami jedność.
A na czym byłaś wczoraj, Iza?
Wiesz co, wczoraj akurat byłam na Sanach. Wiesz, ja dosyć dużo chodzę na koncerty i trochę mi brakowało tego, tej atmosfery. I to było fajne, bo akurat Sanach jest taką dziewczyną, która dociera bardzo do młodych osób, do młodych ludzi, którzy wydaje mi się boją mówić się o swoich uczuciach, o swoich emocjach, o tym, że jest im z czymś źle, że jest im z czymś trudno i pokazują w tym internecie te takie radosne oblicze. A tu nagle pojawia się dziewczyna, która jest w mainstreamie i nagle zaczyna pisać fajne teksty, ma osobliwy głos i pokazuje tym młodym ludziom, że słuchajcie, no można też mówić o trudnych rzeczach, o tym, co nas spotyka i że to jest normalne, że szukamy swojej tożsamości, szukamy siebie i że tak naprawdę mamy to robić, bo jesteśmy dualni, bo jest w nas radość, ale też jest w nas smutek i jest w nas czasem żal i inne takie trudne emocje, więc warto o tym mówić, by nie zostać z tym samemu, bo samemu jest trudno sobie poradzić z pewnymi emocjami, szczególnie w takim młodym wieku, więc cieszę się, że miałam okazję też coś takiego zobaczyć, jak ludzie śpiewają te teksty, to znaczy, że gdzieś tam je przetworzyli w sobie. No i to jest też fajne, że może ta muzyka też taka popularna idzie troszeczkę w innym kierunku, żeby przekazywać też trochę wartości i żeby ludzie też nad tym troszeczkę sobie posiedzieli.
Ja chyba nie chciałbym być aż taki, wiesz, cyniczny dziad, bo zawsze boję się takich komentarzy, ale ja bym chyba jeszcze stwierdził, że jednak to, że muzyka generalnie popularna idzie w tym kierunku, to jest troszeczkę chyba jeszcze na wyrost w moim odczuciu własnym, bo jednak rynek też jest jaki jest. Kiedyś lubiłem słuchać na przykład tak o Hemingwaya, to znamy chyba wszyscy. I gdzieś któryś outlet medialny, nie pamiętam, może nawet Radiowa Trójka, słuchaj, napisali, że to jest autentycznie bez kiczu, napisali porównanie pod tytułem Nowy Mickiewicz, no nie? Czasami mnie to trochę bulwersuje, bo oczywiście on jest świetny. Ja w ogóle nie słucham polskiego rapu w etapie, kiedy powiedzmy wychodziły jego pierwsze dwa albumy. Dla mnie to było odkrycie, ja byłem niesamowicie zakochany wtedy w tym. Ale dzisiaj, powiedzmy, komentarz, zwłaszcza po tej ostatniej piosence, która tak dotyczyła, no głównie w kontekście wyborów ona miała taki swój resemblance, ale nazywanie, wiesz, takiej kultury popularnej, nadawanie jej rangi kultury wysokiej, to jest dla mnie po prostu jakiś podświadomy, społeczna potrzeba egzystowania z kulturą wyższą. Moby Dicka wziąć i podnieść z półki i przeczytać 900 stron trudnej lektury, to nie jest łatwo. I to nie jest łatwo też dla mnie. Więc to też nie chcę nikogo dzielić na, wiesz, lepszych w odbiorze kultury i gorszych. To widzę właśnie dzisiaj często w mediach. Zrównywanie poziomu takiej naprawdę kompetentnej, ale mainstreamowej kultury do kanonu kultury wysokiej, tylko dlatego, że wiesz, zamiast przełknąć coś trudnego z kultury wysokiej, skupić się, nie wiem, posłuchać album jakiś nowy Petera Gabriela czy coś, 45 minut, to lepiej po prostu okrzyknąć to, co mamy pod ręką i co już lubimy, okrzyknąć to kulturą wysoką, więc to jest też taka, wiesz, równia pochyła akurat w tym kontekście, ale no, przemysł się też zmienia niestety i to jest strasznie trudne, to jak social media wchodzą w życie i wiesz, jak zaczynasz robić muzykę, to chciałeś robić muzykę, chciałeś pisać, komponować i ją wykonywać, a okazuje się, że dużo czasu po prostu musisz spędzić więcej niż byś chciał na różnych zabiegach, bo na zasadzie jak tu oszukać social mediowe algorytmy, żeby wyświetliło się tam komuś innemu coś, więc to po prostu to życie odbiera nam trochę. No ale przepraszam za dygresję, mi się ulało tak.
No jest to trudne, bo tak naprawdę z jakimś wartościowym przekazem się przebić, to zawsze będzie trudniej niż z takim przekazem, gdzie jest wszystko lekko, łatwo i przyjemnie. To ma nadzieję, że gdzieś media publiczne też idą trochę w tą stronę, żeby tej wysokiej kultury jednak chyba było troszeczkę mniej, bo ono składa do refleksji i skłania też do myślenia, rewidowania niejednokrotnie swoich poglądów na życie, na otaczający nas świat. No i też jest wymagająca, bo właśnie skłania do myślenia, do refleksji, a jeżeli tekst jest o niczym, melodia też jest powiedzmy taka sama, no to cię do niczego raczej nie skłoni, a z tą kulturą już troszeczkę, no nazwijmy ją wyższą, chociaż też nie lubię takich stwierdzeń, bo muzyka też jest rzeczą gustu. Ale generalnie wydaje mi się, że nad sprawami trudnymi jest ciężej się pochylić, bo one też tak jakby pokazują to, co mamy w środku, nie? To, z czym niejednokrotnie nie chcemy się zmierzyć, z jakimiś trudnymi doświadczeniami czy problemami. Też wyczytałam, że ty płytę skomponowałeś i wyprodukowałeś sam i uwolniłeś na niej swój mindset i była takim twoim długofalowym celem po przeżytej przez ciebie tragedii osobistej. Pomogło ci to uporać się z tym, co przeżyłeś?
Zależy, wiesz. Trudne pytanie to jest, bo na pewno jest jeden powód, który sprawia, że jest ci po prostu lepiej i jest to jakiś rodzaj pomocy. Masz na czym się skupić, no nie? Jest długofalowy cel, czujesz ten oddech, że musisz coś zrobić i dalej się motywować, że dzisiaj mam mieć zrobione to, no nie? Dzisiaj nie będzie kupowany dobry, słodki napój wieczorem, jeśli nie skończę partii numer 5, piosenki numer 7. Taka motywacja na pewno pozwala, żeby trochę uciec od takiego marazmu tego, co się wydarzyło. Czy pomaga w sposób jakiś inny? Trudno mi powiedzieć, może jest jeszcze za wcześnie, nie sądzę, bo to też, wiesz, ja nie umiem się odnieść może do tych osób, które tam jakoś są w stanie formalnie poprzez swą grę na gitarze, czy instrumencie, czy śpiew jakoś tam, wiesz, przeprocesować swoje traumy. Przynajmniej dla mnie, kiedy ja muszę sam to nagrywać, sam to produkować, to po prostu za dużo mam takiego technicznego mambo-jumbo nad sobą, żeby powiedzmy dać się emocjonalnie ponieść w momencie stojąc przed mikrofonem, czy cokolwiek takiego, bo energia nie jest odpowiednia w tym miejscu najczęściej. Czy przepracowanie traumy, czy pomaga? Nie, raczej nie. Ale czy daje na pewno po prostu mnóstwo zajęcia, które jest długofalowe i widzisz to światło na końcu tunelu, to z pewnością.
W utworze Persian Sky, który dotyka tematyki Bliskiego Wschodu, poruszasz temat także ludzkich tragedii, tragedii dzieci, na które spadają bomby i które głodują. Parę lat temu byłam we Włoszech, w Rzymie i zwiedzając Forum Romanum, podeszła do mnie kobieta i poprosiła o zrobienie zdjęć, gdyż padł jej telefon. Ona była Syryjką, nauczycielem akademickim z Aleppo i odbyłam z nią bardzo ciekawą rozmowę, którą pamiętam do dzisiaj. Rozmowa dotyczyła religii, dziedzictwa kulturowego kraju, w którym mieszka. Bardzo ją bolało serce, że rodacy zabijają się wzajemnie i niszczą cały dorobek kulturowy, a kraj staje się ruiną. A człowiek przecież tak naprawdę pragnie wolności i godnych warunków do tego, żeby żyć. Prawo do wolności jest naszym prawem, które mamy od urodzenia, prawda? I ono jest niezbywalnym prawem.
No tak, no jest ten utwór konkretny, to też mówię, ja czasami się zastanawiam, czy może powinienem być bardziej subtelny w przekazie, ale wydaje mi się, że czasami trzeba coś napisać i powiedzieć dosadnie. To jest w ogóle dosyć cyniczne, miałem podejście do nagrania tego utworu, bo jakby byłem w pełni świadomy, że on ma w sumie najbardziej komercyjne, w cudzysłowie, no, brzmienie ze wszystkich piosenek na płycie. A ja też jednak lubię, jak muzyka jest zamknięta formulaicznie, gdzieś tam w parominutowej sekwencji, zwrotka, refren, zwrotka, bridge i tak dalej. Jak miałem na początku tylko instrumental, mówiąc, że o, wow, to jest całkiem hooky, no nie, to jest całkiem chwytliwe, to stwierdziłem, że żeby to było w kanonie reszty kompozycyjnie całej reszty płyty, słuszne byłoby, żeby po prostu tekst stał w opozycji do tego, wiesz, ja lubię takie zespoły jak The Smiths, gdzie niektórzy się śmieją, że wiesz, muzyka to tam jest taki cukierkowy dom, a tekst to cmentarz kompletny jest. Natomiast tak, no wydawało mi się słuszne, żeby napisać ten tekst. Jestem strasznie poruszony tematami właśnie wojny w Syrii i tego, co się dzieje cały czas na Bliskim Wschodzie, bo wiesz, my dostawaliśmy informacje medialne w takich rzutach. Najpierw jak obalili Hosniego Mubaraka w Egipcie, potem była kwestia Libii, jeśli dobrze pamiętam, z Kaddafim, potem wojna w Syrii, państwo islamskie, wszystkie te rzeczy dostawaliśmy co roku, taki mniej więcej influx tematu. To zaczęło się robić głośniejsze, kiedy była kwestia kryzysu imigracyjnego. Natomiast amnezja społeczna to jest coś, co najbardziej mnie w tym wszystkim boli, że wystarczy, żeby nam zdjęli z głównych kanałów pokroju tam TVP, TVN-u, ale w sumie globalnie mówiąc CNN-u i Foxu i innych takich outletów medialnych, wystarczy, że nam zdjęli ten temat, już nie, za przeproszeniem, nie pali nam się pod dupą, więc po prostu zupełnie nas to nie obchodzi. A ja zawsze płaciłem datki na polską akcję humanitarną, która po prostu, jakby ktoś zapomniał, to cały czas dostarcza jedzenie i materiały potrzebne do przetrwania dla ludzi, którzy znajdują się cały czas w sferze otwartego konfliktu, tak? To nie są już wojny napoleońskie, że siedzą dwie armie po dwóch stronach, faceci na siebie maszerują, strzelają, umierają i koniec konfliktu. To jest cały czas taka proxy wojna, w której Ameryka odgrywa potężną rolę, tak naprawdę pół okupanta. Rosjanie i Chińczycy też mają tam swoje za uszami, no ale to chodzi po prostu właśnie o amnezję społeczną i to, że dla nas ten temat nie istnieje już po prostu. A cały czas takie rzeczy jak właśnie to, co jest w piosence, czyli na przykład bombardowanie dziecięcego szpitala, czego dokonali Amerykanie, tak? Ci, którzy zawsze są po tej dobrej stronie historii, rzekomo. No unika nam to po prostu, wiesz, w atencji, jakby wiesz, w głównym nurcie nam to zupełnie unika, więc to jest chyba moja ulubiona piosenka na płycie finalnie, więc uznałem, że jeśli ona miałaby być po prostu gdzieś wystawiona jako jakiś singiel, czy miałaby mieć jakieś komercyjne granie, to jakby czemu nie właśnie nie wrzucić do niej tekstu, który jest po prostu mówiący troszkę więcej, tak?
Wiesz, ja mam też takie trochę wrażenie, że po prostu cały czas musi się w tym medialnym świecie coś dziać, a żeby coś się działo, to trzeba wrzucać same negatywne rzeczy, trudne rzeczy i buduje się tak naprawdę cały świat na strachu i na lęku. A z drugiej strony jest też taka znieczulica społeczna, bo tak jak mówisz, że starczy, że zdejmie się coś z pierwszych stron gazet, z telewizji i tematu nie ma. A te rzeczy, co się dzieją w Afryce, co się dzieją na Bliskim Wschodzie i w innych miejscach, to one po prostu trwają i my tak naprawdę zapominamy i jako ludzie, jako ludzkość tracimy empatię, tracimy coś, co chyba mamy od urodzenia. I to jest takie tragiczne, że o ludzkim cierpieniu, o ludzkich dramatach mówi się w taki prosty, bez emocji sposób i to się staje normą po prostu.
Tak, kultura popularna przyzwyczaja nas do tego. Zobacz najprostszą rzeczą, że 20-paroletnia dziewczyna potrafi obejrzeć film pokroju bajki Disneya Jelonka Bambi i autentycznie, szczerze popłakać się, kiedy mama Bambiego umiera, tak? Jest to faktycznie bardzo wzruszająca scena, ale nie wprost, nieproporcjonalnie do niej. Ta sama dziewczyna może tydzień później obejrzeć Szeregowca Ryana, czy no nie wiem, najprostszy przykład, gdzie po prostu na plaży w Normandii umierają ludzie i wypadają im flaki z brzucha i oni krzyczą i płaczą, żeby wrócić do mamy i umierają ludzie masowo, tak? I nie budzi to często takiej reakcji. To jest znieczulica, którą popkultura nam w duży sposób narzuciła. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby niańczyć w sobie swój własny ból i cierpienie, które oczywiście jest valid, jest bardzo słuszne. Wszyscy mamy różne problemy i nie można ich wartościować, wiesz, dla 15-latka rozejście się z dziewczyną to jest całe jego życie i nie możemy dyskredytować tego za coś takiego, tak? To jest może kwestia też mojego pokolenia. Jesteśmy przywykli do ponoszenia skutków wychowania naszych rodziców, którzy chcieli zrobić z nas zawsze tych wyjątkowych, tych, którym ma się udać, że jak coś chcemy, to będziemy mieli, że przecież świat jest stworzony dla nas. I to prowadzi do tego, że jesteśmy dosyć mało empatyczni, bo właśnie płaczemy za pieska, jakby to jest naturalne też, ale zupełnie nas nie obchodzi to, że wiesz, to jest trochę taka stalinowska doktryna, że jedna osoba jak umrze, to jest po prostu tragedia, jak umiera 1000 osób, to jest statystyka, jak siedzieliśmy i pewnie wszyscy sprawdzaliśmy, ile ofiar jest teraz koronawirusa, kiedy to wszystko zaczynało się dziać, bo nie sądzę, że już dzisiaj ktoś cały czas właśnie trzyma rękę na pulsie, no to wiesz, patrzyło się, że o, tutaj w tym kraju dziennie umarło 1000 osób, w tym 2000, o cholera, no nie wiesz, tak jest, wiesz, zgamifikowane po prostu, kto większe punkciki nabił i to jest straszna rzecz, ale z drugiej strony masz po prostu w opozycji do tego bardzo narcystyczne tendencje, które podsycane są przez social media, tak, że każdy chce pokazać swój jak najlepszy well-being, każdy chce pokazać swój jak najładniejszy obiad i to, gdzie jak ładnie jedzie na wakacje. Robi ci się szkoda ofiar i sierot, tylko jeśli możesz jakiś tam poklask społeczny za tym dostać, tak, wiesz, ja nie chcę tutaj powiedzieć, że na przykład J.K. Rowling zapłaciła za mało na fundacje humanitarne, ale to jednak jest cały czas dla mnie trochę takie właśnie medialny przyklask pod tytułem użyję swojego autorytetu, żeby powiedzieć, że patrzcie, jaki wielki problem istnieje i tak dalej, a ktoś jest po prostu na przykład milionerem i nie dokłada się w żaden sposób, żeby pomóc jakoś ludziom, tak, wiesz, to jest wszystko taki virtue signaling i poklask, ale no to jest dychotomia mojego pokolenia zwłaszcza, tak. Z jednej strony brak empatii, z drugiej strony bardzo takie narcystyczne postawy. No ale to może być takie moje, wiesz, moje takie cyniczne pieprzenie i to mogę się zupełnie mylić oczywiście.
Jeszcze mi się też wydaje, że to jest kwestia taka, mniejsza empatia to jedno, ale też gdzieś ta geopolityka, która rządzi tym światem. I to, że tak naprawdę taka jedna akcja, czy dwie, czy trzy, niewiele zmienią, dopóki nie zmienią się rządy w danych krajach. I ludzie rządzący nie będą dążyli do równowagi, równości społecznej. Już teraz nie pamiętam, jaki to był dokument, ale chyba dokument Human, który oglądałam. W nim były przytoczone słowa takiego człowieka, który chyba był architektem i mówił, że budował chyba w Indiach budynek wielopiętrowy, w którym na każdym piętrze był basen po prostu do dyspozycji mieszkańców, a kawałek dalej po prostu na ulicy umierali ludzie i to pokazuje tą różnicę, jaka jest. No, my nie jesteśmy jako Europejczycy, jako Polacy przyzwyczajeni aż do takich skrajności, natomiast w tych państwach to jest to praktycznie na porządku dziennym i to jest dla mnie największa tragedia, bo ludzie mogą chcieć pomóc, ale dopóki nie zmienią się rządy i dopóki człowiek nie zrozumie, że dążenie do władzy to jest czymś chorym i prowadzi do tragedii, no to wydaje mi się, że niewiele się zmieni. Wszystko musiałoby być zrównane z ziemią, żebyśmy zaczęli wszystko od nowa i budować ten świat na zupełnie innych wartościach.
No to jest zawsze finalnie zredukowane do pewnego politycznego sporu. Trochę trudno mi jest uwierzyć, że mamy jakiekolwiek dobre perspektywy, bo chyba już każdy jest świadomy, że mam raczej takie lewicowe poglądy. Dosyć twardo zdeklarowane zresztą i chyba też słuchanie tego albumu też jakby nie pozostawia wątpliwości co do intencji autora. To, że jedni mogą siedzieć w basenie, patrzeć się na ulicę, na której ktoś po prostu umiera z głodu, no to jest powiedzmy, że nie do uniknięcia i my jako Europa faktycznie nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego jeszcze teraz, ale są cały czas stronnictwa w Europie, które chciałyby nam to zagotować, tak? Każde bardzo mocno kapitalistyczne, radykalne rozwiązanie pod tytułem prywatnej służby zdrowotnej czy czegoś takiego. Finalnie i tak rozbija się o problem, czy po prostu dajesz dostęp do zdrowia i do życia ludziom. Czy zawsze dla mnie jest to taki papier lakmusowy pewnych poglądów i empatii innej osoby, bo niektórzy mówią, że służba zdrowotna powinna na przykład być prywatna. Wiesz, i mówią na przykład, że no przecież już i tak płacisz pieniądze, wiesz, publicznie, to prywatnie jak będzie, to będziesz miał te pieniądze w kieszeni i będziesz potem mógł sobie zapłacić za prywatną i będzie lepiej dla ciebie, tak? Ale ta sama retoryka sprawia, że wiesz, wiemy, jacy są ludzie, ale też nie wiemy, w jakich są kłopotach, sytuacjach życiowych i te same pieniądze, które może dzisiaj państwo zabiera z automatu na pokrywanie służby zdrowotnej, te same pieniądze, które wylądowałyby w kieszeni osoby, zostaną rozdysponowane, bo uzna, że wiesz, ja nie choruję i tak nie ma nic złego, a mam tutaj rodzinę do wykarmienia, może musimy, wiesz, pojechać na wakacje pierwszy raz. Ta sama osoba potem może trafić właśnie do szpitala i nie mieć finalnie pieniędzy, tak? I co nagle w systemie pełnej prywatyzacji, bo to niektórzy mówią, no będą przecież fundacje, pomoc humanitarna, no nie do końca, tak? A wiesz, życzenie sobie pieniędzy i niemożność otrzymania jakiegokolwiek świadczenia publicznie, tak, często skończy się na tym, że po prostu mówię, będziemy musieli mieć śmieciarki, które będą nam zwłoki z ulic wyciągać, bo niektórzy mówią, żeby właśnie dzisiaj powód na ten kryzys, który rzekomo nadchodzi po koronawirusie, na całą tą recesję, która się dzieje, że jedynym rozwiązaniem jest powrót do takiego prawdziwego paleokapitalizmu. No nie wiem, no wydaje mi się, że może tak, może numerki bankowe urosną i to będzie lepsze, ale jednocześnie mówię, będziemy musieli po prostu jeździć ciężarówką po ulicach, żeby zwłoki zabierać, bo to troszkę nie wygląda już tak dobrze.
Nawiązując do tego, co powiedziałaś, że to jest też kwestia wyceny tych świadczeń, bo są sytuacje, gdzie wyprodukowanie jakiejś tabletki kosztuje 5 zł, która jest podawana pacjentowi podczas chemii, to ona de facto jest wyceniana na 1500 zł, czy jeszcze inne zabiegi. Tak naprawdę to kto ma prawo to wyceniać i jaka jest faktyczna tego cena danego zabiegu czy danego leku, więc no nikt tego nie wie, nie? To jest wszystko po prostu narzucone. No byłby Meksyk, jakby coś takiego wprowadzili, to na pewno. Wrócę jeszcze do tej dynamiki i rytmiczności tej płyty, bo z jednej strony ona jest taka stonowana, taka refleksyjna, chociażby w utworach Waves, czy popraw mnie, jeżeli źle wymawiam, a na pewno źle wymówię. Fate Halikan.
Spokojnie, to jest, ta nazwa nic nie znaczy. Przysięgam ci na Boga, po prostu jakkolwiek to wymawiasz, tak jest dobrze i tak jest jednocześnie źle, to po prostu był mój zapis. Jak miałem wersję jeszcze demo, to tak zapisałem, bo po prostu jest taki syryjski wokalista, Nusrat Ali Fateh Khan i jakoś tak, i ja po prostu w jakiś bardzo wulgarny sposób po prostu źle zapisałem sobie jego nazwisko, bo mi się kojarzył ten ogólny vibe z jego twórczością, więc to naprawdę nic nie znaczy, po prostu spodobało mi się, jak to wygląda w zapisie, akurat tutaj nie ma jakiegoś ukrytego kontekstu.
No i tam jest właśnie ten dodatek damskiego delikatnego wokalu w tym utworze, a z drugiej dynamiczne Persian Sky, czy też pewnie źle wymówię, Elamoko Kadi. I ja ostatnio, wiesz, mam okazję brać udział w takich podróżach muzycznych, podczas których uczestnicy mogą się swobodnie bawić dźwiękiem, który wydobywa się z ich gardła i używać różnego rodzaju etnicznych instrumentów. I okazuje się to być bardzo takim relaksującym przeżyciem, po którym z ciała człowieka uwalniane są nagromadzone emocje. I ja wierzę na przykład w terapeutyczną moc muzyki, która oczyszcza w pewien sposób duszę człowieka i w to, że jest w nas od urodzenia i potrafi nas w jakiś sposób też oczyścić. I mam wrażenie, że ta twoja płyta też z jednej strony skłania do myślenia, ale też, no nie wiem, jak ja jej słucham, a słucham przeważnie teraz jeżdżąc po prostu rowerem na plażę, bo mieszkam w Trójmieście, i ona no dodaje mi takiego kopa, wiesz? I fajnie też jest, że jest z jednej strony taka troszeczkę stonowana, a z drugiej strony taka dynamiczna.
Wydaje mi się, że jakby ten balans dynamiki jest w jakiś sposób zawsze wymagany, wiesz, jakbyś jadła swoje ulubione danie codziennie przez 2 tygodnie, to ono ci już nie będzie prawdopodobnie tak mocno smakować. Jak raczej się żongluje tu słodkim, tu kwaśnym, tu słonym, trochę lepiej to wygląda w całości. Akurat jestem zadowolony. Strasznie i tak krytyczny jestem do tego, co robię. Nie mam jeszcze dystansu odpowiedniego, ale mimo wszystko przyznam, że jestem zadowolony z tego, jak to wszystko wyszło. Mam chyba najwięcej zarzutów, to mogę mieć co najwyżej do strony produkcyjnej, bo ja to wyprodukowałem nie dlatego, że jakoś chciałem, tylko po prostu dlatego, że wiesz, no mając powiedzmy ograniczony budżet, ale jednak trochę więcej czasu, naturalnym było to, żeby uznać, żeby zrobić to samemu, zwłaszcza, że powiedzmy jakieś tam już doświadczenie w tej materii miałem. Jakby powiedzmy podział, że tam są powolniejsze, bardziej budujące się kawałki Waves, to jest przykład najlepszy, bo tam też to tak idzie i sunie powoli, dopiero kawałek się rozwija z czasem. Jest wymieszane z jednak takim mocniejszym graniem. Wiesz, ja strasznie lubię też takie obrzydliwych heavy hardcore granie. Jakby też bym takie chciał grać. No, jakby nie mam głosu, żeby udźwignąć w takim wypadku nagrania, wiesz, żeby przebić się wokalem czy coś takiego, więc też muszę być ostrożny, ale z takich chyba moich dwóch największych inspiracji to było po prostu pytanie, jak połączyć tutaj Petera Gabriela, kwestie etniczne, które też u niego w muzyce były w późniejszych częściach jego kariery, a jednak zachować, wiesz, brzmienie basu pokroju Tula i takich tych bardziej progresywnych grań. Jakby, wiesz, no ja się nie oszukiwałem, wiedziałem, że to po prostu jest czasami trochę bardziej złożone i jakby ten appeal komercyjny jest dosyć niski tak naprawdę, więc wiesz, to nie mogę sobie dzisiaj pluć w brodę, że mnie ktoś by tam nie chciał zagrać w radiu, to jest konsekwencje poniesionych decyzji wcześniej. Natomiast bardzo mi miło w ogóle, że ci się podoba, bardzo mi to schlebia.
Rzadko takiej muzyki słucham, a tu jest tak jakby połączenie też twojego wokalu, tych tekstów ważnych, tej etnicznej muzyki i to była dla mnie taka nowość, albo takie odświeżenie innego rodzaju muzyki. To było fajne przeżycie. Powiedz mi, co ty byś chciał swoją muzyką zrobić? Co byś chciał osiągnąć? Jakie masz plany? Czy po prostu zostawiasz to i będzie jak ma być? Po prostu zapytam cię o twoje marzenia.
Dobre pytanie i trudne w sumie, bo wcześniej zrobiłem już jeden album. Nie musimy o nim rozmawiać, zapomnijmy, że istnieje. To nie ma znaczenia. Takie bardziej około rockowe jakieś tam rzeczy. Po prostu wynikało to z tego, że wiesz, miałem jakąś tam piracką wersję oprogramowań muzycznych na komputerze i wydawało mi się, że umiem zagrać parę akordów. Więc coś zrobiłem, bo zawsze, nie ukrywam, miałem taki, wiesz, self-indulgent potrzebę nagrania albumu. Oczywiście wcześniej ona była trochę taka bardziej szczeniacka, bo to nie tak, że wiesz, że miałem koncepcję, co ja chcę przekazać, po prostu ja chcę mieć album zrobiony, że to jest moje i tyle, no nie? To jest taka dosyć, no mówię, taka dosyć szczeniackie podejście, a inna sprawa, że to było raptem nieco ponad rok temu, więc tam to nie istotne. Natomiast teraz tak, no ja jestem zadowolony z materiału, jaki jest na Lost in Translation i na pewno nie będę w tym momencie pracował nad niczym innym, przynajmniej pod swoim nazwiskiem albo dla siebie, bo nie mam nic więcej do powiedzenia. To jest taka muzyka teraz, jakiej słucham, jest wypadkową tego, co chciałem zrobić. To jest selekcja 9 utworów, które miałem z jakichś 25, które uznałem, że są moje ulubione, najfajniejsze ze wszystkich. Dzisiaj to może też już bym to inaczej zrobił i wybrał trochę inaczej, ale finalnie jestem naprawdę zadowolony. Natomiast w kontekście jakichś planów, no to zgłosiłem album do Radiowej Czwórki, bo tam był konkurs, że można było wydać płytę z nimi. Zobaczymy, jak to wyjdzie, bo zgłoszeń było niesamowicie duża ilość. Na pewno są tam bardziej utalentowani ludzie, którzy na pewno też włożyli więcej pieniędzy w produkcję albumu i one brzmią lepiej. Więc zobaczymy, no ale na razie łudzić się możemy. Powysyłam go pewnie do różnych wytwórni, do różnych miejsc, które może przychyliłyby się do tego, żeby to wydać, ponieważ ja jestem, jak będę mówił, w pełni niezależny i to nie wiem, czy to jest w tym momencie takie fajne. Chciałbym zrobić wszystko, żeby po prostu więcej osób mogło tego posłuchać i wiesz, mój cel jest spełniony, tak? Jakby do końca życia mogę chodzić i męczyć wszystkich, że nagrałem album i wiesz, będę miał 60 lat i tam, nie, dziadku, już proszę, nie puszczaj swojego albumu, wiemy przecież, wiemy, no nie? Wiesz, to już jest spełnione. Natomiast naprawdę bym chciał, żeby więcej osób to usłyszało. Wydaje mi się, że to jest może aroganckie stwierdzenie, ale jest to dosyć unikalna muzyka w Polsce, przynajmniej ja nie znam takiej, nie to, żebym bardzo chciał słuchać polskiej muzyki, ale ja nie wiem, czy ktoś robi coś takiego, a jeszcze jak dochodzi do tego kwestia, że ktoś robi to wszystko samemu, po prostu w swojej małej kanciapce w pokoju, to tym bardziej. Natomiast wiesz, koncertować nie mogę po prostu, bo na ten moment, jakbym chciał grać koncerty, to musiałby najpierw jakaś wytwórnia zgodzić się na wzięcie materiału, tylko dlatego, żebym mógł mieć muzyków sesyjnych, bo powiedzmy, no dla mnie jest to nierealne, biorąc pod uwagę, że zagrałem wszystko sam i wiesz, ja wiem wszystko, jak się gra, ale no mówię, formalnie nie jest to możliwe dla mnie na ten moment, aczkolwiek może kiedyś byłoby super.
No ja ci życzę tego, żeby taka chwila nastąpiła i wierzę, że tak będzie. I jest to frajda, nie? Jak coś się robi takiego swojego i to jakby wypuszczasz do świata, to jest to jednak takie fajne uczucie, bo można wiele rzeczy robić tak po cichu, bojąc się coś wypuszczać, bo tak jak mówisz, nie wiem, są jakieś niedociągnięcia techniczne, ale wydaje mi się, że warto zaryzykować, bo nigdy nie wiesz, jak ludzie na to zareagują, do kogo trafisz.
Jasne, jasne. Jedyny problem jest taki, że często ogranicza nas tylko ta platforma i kwestia tego, ile jesteśmy w stanie pieniędzy włożyć, wiesz, w marketing, reklamy i inne takie rzeczy. No, tego się nie przeskoczy i ja jestem studentem i to też nie jest tak, że ja stwierdzę, że nagle teraz mogę wyjąć 20 tysięcy złotych na kampanię reklamową. Po prostu nie jest to dla mnie osiągalne, tak?
To mam nadzieję, że ktoś wyłoży na tą kampanię.
Mam nadzieję, też mam nadzieję. No, dobra, bo teraz widzę takiego, wiesz, mówię, że jestem greedy, no nie? Bo niektórzy by pomyśleli, że to, wiesz, ktoś robi płytę, muzykę, coś, to pewnie zarabia pieniądze jakieś tam na Spotify, a to, wiesz, to człowiek tylko dokłada, to jest hobby i bardzo drogie na dodatek jeszcze.
No tak, bo wiesz, ludzie nie widzą tej pracy i tego, co jest wewnątrz, widzą tylko efekty, to, co jest na zewnątrz i nie wiedzą, ile to kosztuje pracy i też, tak jak mówisz, pieniędzy na to, żeby wydać swoją muzykę, ale ja, wiesz co, wierzę, że warto inwestować w siebie, w swój talent, w swój rozwój i w robienie to, co się lubi. To też jest, wydaje mi się, że transakcja wiązana, bo jeżeli robisz to, co lubisz, to, co chcesz, to później też masz jakby inne życie, tak mi się wydaje. I po prostu żyje się lepiej.
Rację. Szalone czasy nadchodzą i za słońce, więc wiesz, no to, co robimy dla siebie, świat naszych przeżyć emocjonalnych i dokonań, wiesz, ważne, żeby to zostało z nami, nie wiemy, co się będzie działo w przyszłości, więc fajnie jest mieć taki accomplishment już teraz, więc ja też ci życzę, żebyś miała ich jak najwięcej.
No, dziękuję ci bardzo i wiesz, naprawdę, jak ktoś robi coś swojego, to też się przy tym rozwija i uczy wielu rzeczy, więc nigdy nie wiesz, co ci się przyda później w twoim życiu, więc można siedzieć w domu, narzekać i nic nie robić, oglądać seriale, nie wiem, albo coś innego. Chociaż seriale też potrafią rozwijać, bo to zależy, co się ogląda, więc ja w to wierzę, także dziękuję ci bardzo za rozmowę.
Ja również ci bardzo dziękuję.